Używanie w stosunku do drugiej osoby słów wulgarnych, awanturowanie się, grożenie przemocą czy wyrzuceniem z domu, niszczenie czyjejś własności, ale też lekceważenie przy osobach trzecich, obarczanie niesłuszną winą, kontrolowanie czy ignorowanie. Długa lista, prawda? To nie opis awantury osób żyjących na tak zwanym marginesie społeczeństwa. To przemoc w białych rękawiczkach, która zdarza się na każdym szczeblu społecznym. Przemoc psychiczna, która wciąż bywa tematem tabu, nie zostawia śladów na ciele, a rany na psychice ofiary. W dzisiejszej audycji rozłożymy ją na części pierwsze. Najpierw przyjrzymy się ogólnym rysom, a w kolejnej części skupimy się na dzieciach, które również jej doświadczają. Zostańcie Państwo z nami.
Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Rozmawiamy o przemocy psychicznej. Może zacznijmy najpierw od tego, co chyba widać najbardziej, czyli od osób, które tej przemocy doświadczyły. Jak to wygląda z perspektywy ofiary? Jakie konsekwencje niesie doświadczenie przemocy psychicznej? Na jakich etapach życia to się może potem ujawniać?
Czy ja myślę, że w ogóle zjawisko samej przemocy, rozumianej bardzo szeroko, jest zjawiskiem bardzo, bardzo trudnym do stwierdzenia właśnie w sytuacji, kiedy ono dotyczy przemocy psychicznej. Konrad Krawczyński, psychiatra, która jest jakby pod kategorią, tak, szeroko rozumianego zjawiska przemocy. Wydaje mi się, i patrząc też na historię moich pacjentów, tak, czy też znajomych, którzy doświadczają takiej przemocy, że z przemocą psychiczną jest problem taki, że nie widać jej na pierwszy rzut oka. Bardzo długo ofiary, czyli osoby, które doświadczają tej przemocy, mają trudności z powiedzeniem o tym, że to jest. Nie są też w stanie, gdyby, wyłapać momentu, kiedy zaczyna się przemoc, tak, psychiczna. Czy to, czego doświadczają, można nazwać już przemocą, czy jeszcze nie, tak? I pyta mnie pani o skutki. Ja myślę, że skutki są związane bezpośrednio z tym, że osoby doświadczające przemocy psychicznej doświadczają jej przez bardzo długi czas, tak? To są zjawiska, które trwają miesiącami, czasami latami i osoba, która tego doświadcza, tak naprawdę poddawana jest przewlekłemu stresowi. I to właśnie stres powoduje, stres, tak? Modny temat teraz, ale stres właśnie powoduje pewną zmianę w funkcjonowaniu organizmu, zarówno na poziomie fizycznym, ale też i psychicznym. Mówi się teraz o takim zjawisku tak zwanej rezyliencji, czyli o pewnej odporności psychicznej. To znaczy, że jedna osoba, która doświadcza jakiegoś stresora, czyli na przykład w tym przypadku przemocy psychicznej, nie musi doświadczać negatywnych skutków długofalowo, prawda? Czyli, że nie musi się to odbijać na jej zdrowiu fizycznym czy psychicznym w taki sposób, który wymagałby jakiejś interwencji. Bo powiedzmy, że ma pewną odporność, tak? Czyli jest w stanie sobie jakoś z tym radzić. Natomiast do mnie trafiają osoby, czy do psychologów, do psychoterapeutów, które odczuwają jakieś skutki, tak? Tej sytuacji. No i teraz, gdybyśmy się mieli skupić na jakichś głównych zaburzeniach, które są powodowane przez doświadczanie przemocy psychicznej, to myślę, że tutaj trzeba by się skupić głównie na zaburzeniach tak zwanych somatycznych. Tak? Mówię to jako psychiatra, ale te zaburzenia somatyczne są nam na pierwszy rzut oka najbardziej może dane do zaobserwowania. I tutaj to się może objawiać tym, że pojawiało się najpierw na przykład uczucie przewlekłego napięcia, tak, napięcia też w zakresie mięśni, niemożność odprężenia się, na przykład ta dana osoba wraca z pracy, bądź szuka jakiejś chwili dla siebie, ale nie jest w stanie w czasie tego przeznaczonego, tak, czasu do tego odpocząć, odprężyć się. To jest jedno. Druga sprawa to mogą być tak zwane zaburzenia jakieś wegetatywne, czyli na przykład uczucie szybszego bicia serca, tak zwane kołatanie serca, napadowe uczucie gorąca, utrata na przykład takiej siły w nogach, tak? Czyli że dana osoba czuje, że za chwilę może upaść, tak? To mogą być takie objawy. Natomiast to, co chyba dla nas jako psychiatrów jest najbardziej niepokojące, to to, że to przewlekłe napięcie może powodować na przykład zaburzenia snu. Tak? Które mają w sobie taką bardzo dużą siłę działania na cały organizm, ponieważ przewlekły niedobór snu powoduje zmianę całej gospodarki hormonalnej i metabolicznej organizmu.
A czy te zaburzenia somatyczne pojawiają się zaraz po tym, jak jakiś tam stresor wystąpi, zaraz po jakiejś takiej negatywnej sytuacji, w której ktoś zastosuje przemoc psychiczną od razu, czy one się mogą pojawiać w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach?
Można powiedzieć, że wszystkie skutki jakiejś przemocy psychicznej psychicznej tak naprawdę pojawiają się po jakimś czasie, tak? Najczęściej po jakimś czasie, ponieważ osoby, które reagują od razu na przemoc psychiczną, czyli są świadome, że są ofiarami przemocy psychicznej, że ta przemoc psychiczna miała wobec nich miejsce, znaczy się reagują od razu i czyli dochodzi do zerwania tego, do zerwania tej relacji, tak? Są w stanie się z tego wycofać, prawda? Z tego układu. Oczywiście to zostawia tam jakieś ślady, ale to niekoniecznie musi wiązać się z jakimiś tam poważnymi problemami. Natomiast jeśli mówimy o zaburzeniach somatycznych, tak, czy psychicznych związanych ze stresem, to bardziej tutaj mam na myśli jednak długotrwałe działanie stresu.
Czyli może to być bardzo często mylone przez osobę, która tego doświadcza z jakimiś innymi problemami, typu mam przeziębienie albo mam problem z mięśniami.
Dokładnie tak. Właśnie tutaj jest chyba największy problem, tak, z rozpoznaniem, co jest przyczyną i co się ze mną dzieje, bo często osoby myślą, że tak naprawdę to wynika z jakiejś choroby, tak, na przykład, albo że to jest wynik, nie wiem, przemęczenia, tak, przeziębienia. Objawy są najczęściej bardzo niespecyficzne, czyli na przykład nawet gdybyśmy się mieli skupić na takim przewlekłym napięciu mięśniowym w zakresie mięśni szyi na przykład, czy pleców, no to tak naprawdę możemy do tego dopasować każdą jednostkę chorobową, tak? I dlatego ważna jest chyba taka profilaktyka, psychoprofilaktyka, czyli informowanie o tym, że te objawy są bardzo istotne, tak? Znaczy, że bardzo istotne jest o tym, żeby o tym mówić i samego siebie też obserwować.
Czy są jakieś objawy, które wychodzą po latach?
To też jest bardzo trudne pytanie. Musielibyśmy się odwoływać do jakichś takich konkretnych już badań, tak, na ten temat. Natomiast mówi się w psychiatrii o tak zwanym zespole stresu pourazowego, czyli osoba, która doświadcza trudnej sytuacji, wyjątkowo trudnej sytuacji przez wiele lat, może po kilku miesiącach, po kilku latach doświadczać tak zwanych zespołów postresowych, tak? I to są już konkretne zaburzenia. Czyli na przykład mogą to być przetrwałe zaburzenia snu, obniżenie nastroju, to z czym my jako psychiatrzy mamy do czynienia najczęściej. Mogą być to zaburzenia lękowe, które są, można powiedzieć, że obok zaburzeń nastroju najczęstszymi zaburzeniami psychiatrycznymi, tak, w społeczeństwie krajów zachodnich. I wszelkie innej maści zaburzenia somatyzacyjne, tak, czyli to, o czym mówiliśmy, ale już przybierające zupełnie inne nasilenie i długotrwałość.
Kiedy przychodzi do pana pacjent i pan diagnozuje u niego jakieś zaburzenia lękowe i próbuje pan zapewne dociec, co może być przyczyną, to czy taki pacjent przywołuje jakieś wspomnienia z dzieci? Ludzie łączą kwestie związane z przemocą psychiczną ze swoimi problemami, czy trochę to bagatelizują, wypierają albo podchodzą do tego w taki sposób, że no, ktoś może w dzieciństwie go wyzywał, traktował bardzo źle, obniżał jego poczucie własnej wartości, no ale to po prostu tak było, czy to była przemoc?
Każdy pacjent jest inny, może to trochę brzmi trywialnie, ale tak jest. I powiem tak, jest grono pacjentów bardzo świadomych, tak? Czyli oni się zgłaszają do psychiatry czy do psychoterapeuty, bo już wiedzą, że na przykład doświadczali jakiejś przemocy psychicznej i teraz mają z tego powodu jakieś problemy, z tym wiążą. I jak przychodzą na wizytę, to czasami jest tak rzeczywiście, że w pierwszych słowach o tym mówią. Natomiast moim zadaniem, zadaniem lekarza jest tak naprawdę nie tyle skupiać się na tym, co było przyczyną, tylko że staramy się jakby pomóc pacjentowi tu i teraz, tak doraźnie, żeby zmniejszyć te objawy lękowe, a dopiero później, jeśli jest, że tak powiem, wskazanie, prawda, możemy sięgać głębiej, tak, czyli szukać tej przyczyny. Natomiast jakby skupiamy się na tym, żeby gasić pożar, który wybuchł, prawda, a potem możemy szukać podpalacza, prawda, ale to też nie zawsze jest tak, że pacjent jest na to gotowy. Czyli tutaj też musimy uszanować jego decyzję.
Co jest przemocą psychiczną? Czy to może być jakoś mylone? Czy można jakoś wymienić jakieś takie podstawowe sposoby, w jakie inni ludzie stosują przemoc psychiczną na innych? I czy są takie kwestie delikatne, subtelne, które raczej nie są zauważane i dopiero z czasem, z tym jak świadomość społeczeństwa wzrasta, są w ogóle rozpoznawane, że to jest przemoc?
Samo pojęcie przemocy psychicznej to jest tak zwany, no brzydko mówiąc, szeroki worek, prawda, do którego można wrzucać różne kategorie w zależności od tego, o czym się mówi, na przykład w mediach. Natomiast pytała mnie pani o to, gdzie jest granica. Ja myślę, że taką cechą przemocy psychicznej jest to, że dana osoba dokonuje pewnej manipulacji, prawda, ale manipulacji polegającej na tym, że zakłada, że ma złą intencję, czyli szuka swojej korzyści, no, a jednocześnie powoduje, że ta druga osoba, ofiara, ponosi straty, tak, z tego tytułu, żeby on mógł osiągnąć korzyści. I teraz tak, stosowanie przemocy psychicznej polega na tym, że dochodzi do pewnego próby obniżenia wartości na przykład danej osoby, tak? To tutaj jest dla mnie chyba najbardziej istotne jako dla psychiatry, że na przykład jak trafia do mnie kobieta, która była ofiarą przemocy psychicznej przez wiele lat, no to zawsze się przywija ten wątek, że była codziennie, kilka razy dziennie bądź kilka razy w tygodniu poniżana, tak? To były inwektywy, to było zagrożenie, groźby karalne i podważanie poczucia wartości, tak? Krytykowanie za wszystko i tak naprawdę ofiara wtedy czuje, że całe jej życie, cała jej wartość zależy od tej osoby, która dokonuje tej przemocy, tak? Czyli ona widzi siebie w tej drugiej osobie, tak jak ona ją ocenia, prawda? I nie ma innej osoby, która mogłaby to jakoś korektorować, tak się wyrażę, tak? Czyli udzielić jakiegoś wsparcia. Natomiast też no, takim zjawiskiem chyba niebezpiecznym jest to, o czym mówią pedagodzy, że w szkołach dochodzi do pewnej formy przemocy psychicznej właśnie w środowisku klasowym, prawda? Poprzez media społecznościowe bardzo szybko można przekazać jakąś informację, prawdziwą bądź nieprawdziwą, na temat danej osoby i skupić osoby wokół tej informacji, które będą stale, prawda, tą informację niekorzystną na temat danego dziecka, ucznia, rozpowszechniać na przykład, prawda? I to też jest forma przemocy psychicznej. I myślę, że to jest chyba też taki główny problem, prawda? Właśnie jeśli chodzi o szkoły, no to właśnie przemoc psychiczna między rówieśnikami, tak?
Dlaczego ludzie dopuszczają się przemocy psychicznej?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie o naturę nas wszystkich, prawda? Skąd jest zło, skąd jest przemoc i czemu ona miałaby służyć i czy w ogóle dałoby się jej uniknąć? Powiem tak, że myślę, że to jest pytanie do nas wszystkich, prawda? I do mnie, i tak samo do pani, jako pani redaktor, prawda? Że my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób gotowi, nie? Gotowi stosować przemoc w jakiejkolwiek formie. Tylko natomiast, wiadomo, tutaj musimy odróżnić dwie rzeczy, nie? Że przemoc może być doraźna, w sensie takim, no, coś nas denerwuje i chcemy się odgryźć, prawda? I to jest normalne w życiu. Jeden sobie z tym radzi, drugi nie. Natomiast myślę, że najbardziej niebezpieczne są te sytuacje, kiedy ktoś ma jakieś zaburzenie osobowości, prawda? Na przykład. Czyli sprawca jest zaburzony osobowościowo i przemoc jest jedyną formą, w jakiej on może kontrolować życie innej osoby bądź innych osób, tak? I to dotyczy właśnie rodzin na przykład bardzo często, gdzie jest ofiara, jest kilka ofiar, tak? I jest ten sprawca, który próbuje kontrolować cały system poprzez stosowanie tej przemocy.
A łatwo rodzinie rozpoznać, że to jest jakieś zaburzenie, że to należałoby skierować tę osobę do specjalisty? W ogóle się myśli o tym, że sprawca przemocy może mieć jakieś zaburzenie osobowości, czy się myśli, że on jest złośliwy, że jest porywczy, że nie potrafi kontrolować swoich emocji, ale to nie łączy tych objawów z tym, że to w nim jest coś nie tak.
To jest też taka no, zagadka do rozwiązania, tak? Bo system rodzinny jest mimo wszystko systemem zamkniętym, czyli nawet jeśli dziecko widzi, jak ojciec traktuje matkę, no to dla niego to jest pewnym wzorem, tak? Czyli on może nie znać innych wzorów życia, tak? Wspólnego, rodzinnego. I wtedy, kiedy takie dziecko dorasta i widzi matkę, która jest przed poniżana, no to tak naprawdę stwierdza, że to jest coś, co jest normalne, prawda? Myślę, że takie opamiętanie przychodzi wtedy, kiedy pojawia się ktoś z zewnątrz, prawda? Osoba, która mówi, no słuchaj, na przykład do kobiety, prawda? Słuchaj, znamy się już tyle lat, ja widzę, co on z tobą robi, tak? Chociaż nie chcę tutaj też zawężać tego tematu do przemocy stosowanej przez mężczyzn, bo to nie tylko tak wygląda, prawda? To działa w obie strony. Także kobiety są sprawcami przemocy psychicznej. Natomiast mówię, musi się pojawić osoba z zewnątrz, która jakby w jakiś sposób unaacznia, tak? Znaczy pokazuje, że to nie tak powinno wyglądać. I wtedy pojawia się jakaś autorefleksja u ofiary. Natomiast też trzeba brać pod uwagę fakt, że ofiara wieloletniej przemocy psychicznej tak naprawdę traci poczucie sprawczości. Czyli, że nie jest w stanie decydować o swoim życiu, cokolwiek by nie zrobiła i tak to nie odniesie pożądanego efektu. Takie poczucie ma ofiara.
A jakie są przyczyny stosowania przemocy psychicznej u osób, które nie mają żadnych zaburzeń, takich silniejszych, poważniejszych, które się już kwalifikują pod opiekę specjalisty?
Jeśli mówimy o takiej przemocy psychicznej, która gdzieś występuje epizodycznie, prawda, w relacji małżeńskiej czy jakiejś partnerskiej, no jeśli ona nie przybiera długotrwałej formy i jest tylko związana z jakimś kryzysem, tak, no bo kryzys też powoduje zmiany w mózgu, prawda, czyli zmienia się wydzielanie naszych neurotransmiterów i tak dalej. Co nie znaczy, że wszystko możemy tłumaczyć zmianą, prawda, chemii w mózgu, bo każdy z nas ma wolną wolę i może decydować. Chociaż mamy pewne ograniczenia. Chodzi mi o to, że się pytamy o przyczyny, czy to zawsze musi być zaburzenie osobowości. Myślę, że niekoniecznie, prawda? Myślę, że niekoniecznie, natomiast badania mówią, że nad psychopatią na przykład, tak? Czyli takim zaburzeniem antyspołecznym, mówią o tym, że osoby, które są sprawcami przemocy, nie tylko psychicznej, seksualnej, fizycznej, ekonomicznej, tak? Że to są osoby, które nie czują lęku, tak? Czyli nie czują lęku i nie mają tak naprawdę zdolności współodczuwania z innym człowiekiem, prawda? I tutaj myślę, że większość tych przypadków takiej przemocy, która nas jakoś bulwersuje, która trwa latami, i jeśli zaczynamy interpretować to wszystko, analizować, to okazuje się, że jednak sprawcami były osoby, które miały upośledzone jakieś funkcje, prawda, w tym zakresie.
Taka przemoc epizodyczna może być związana z tym, że ktoś nie potrafi radzić sobie z takimi stresującymi sytuacjami, być może wynosi z domu konkretny wzorzec, na przykład wzorzec przemocy, bo załóżmy jedno z rodziców miało pewne zaburzenia.
Mówiłem tutaj wcześniej o tym, że przemoc psychiczna i jakakolwiek przemoc może być formą kontroli, prawda? Czyli, że jeśli nie wiem, jak sobie poradzić w danej sytuacji, a znam schemat stosowania tej przemocy, czyli obrażania kogoś, zastraszania, no to będę ten schemat powielał, prawda? Bo to jest schemat, który ja dobrze znam. Znam go z dzieciństwa, więc nie znam innych metod, nie znam innych dróg, więc stosuję to, co znam. Bo ta ścieżka jest dla mnie znana, prawda? I czuję się w niej bezpieczniej. Tak, ale to mówimy o takich sytuacjach, gdzie czy dziecko się czegoś nauczyło, czy to są jakieś takie no, mniej poważne problemy, prawda?
Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzyb, jestem psychologiem w ośrodku pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.
I rozmawiamy o przemocy psychicznej, której doświadczają dzieci. Jak to się objawia? Jakich rodzajów przemocy psychicznej może doświadczyć dziecko, na przykład z ręki członków rodziny, dorosłych członków rodziny? Jak to może wyglądać? Gdzie jest linia? Kiedy coś na przykład może być jakimś takim jednorazowym wybuchem nerwów, a kiedy to już jest przemoc?
Warto tutaj spojrzeć na cykliczność. Czy to jest faktycznie pojedynczy epizod, czy dany objaw przemocy psychicznej powtarza się, czy to raz na miesiąc, czy to częściej, dwa razy na miesiąc, raz w tygodniu. Tak możemy klasyfikować to ze względu na to, czy to jest epizodyczne, czy to jest systematyczne. Przemoc psychiczna ma szeroki wachlarz tak naprawdę spektrum, o którym tutaj możemy wspomnieć. Może być właśnie stosowana przez rodziców jako ewidentnie kara, bądź też zaniechanie wcześniejszych nagród, których udzielali rodzice, w takiej formie właśnie też kary dla dzieci. I często też jest to ze wskazaniem konkretnie, że dlatego, że nie otrzymałeś dzisiaj na przykład dobrej oceny w szkole, tu jest rodzic często wymaga, aby dziecko otrzymywało same najwyższe stopnie, niekoniecznie adekwatnie do zdolności czy też umiejętności w danym momencie. Dziecko może właśnie być odtrącane, chociażby poprzez brak przytulenia jego, na przykład pominięcie, gdzie rodzeństwo zostaje właśnie uściśnięte przez rodzica, wzięte na kolano i przytulone, to nawet taki prosty gest, którego rodzic nie wykona i będzie go powtarzał, powielał, może już być takim objawem, że wobec dziecka jest stosowany no, tego rodzaju właśnie...
Przemoc w białych rękawiczkach. Kto rozpatruje przemoc w sytuacjach, kiedy dziecku nie dzieje się widocznie coś złego, nie jest bite, nie jest traktowane w żaden fizyczny sposób źle, bądź brakuje mu jakichś podstawowych środków, rodzic mu tego nie zapewnia w ramach kary, tylko takie niuanse.
Często możemy to zaobserwować właśnie, czy to też właśnie jako psycholodzy podczas spotkań z dziećmi, ale również gdy rozmawiamy z dzieckiem. Dziecko na przykład bawi się i rysuje rodzinę i możemy dopytać zawsze, dlaczego narysowałeś w ten sposób swoją rodzinę, albo dlaczego ktoś jest na uboczu i wtedy dzieci otwierają się, mówią, no bo na przykład mama to bardziej lubi moją siostrę, bardziej ją kocha niż mnie. I to jest taki dobry początek tego, aby z dzieckiem zacząć rozmawiać, też być bacznym i uważnym na to, co dziecko do nas mówi. Dzieci bardzo wiele okazują też w swoich gestach i też tak naprawdę między wierszami bardzo wiele do nas mówią. Ważne jest, abyśmy byli uważni, byśmy byli czujni, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała. W białych rękawiczkach również przemoc się może dokonywać i faktycznie organy nie mają potrzebują twardych dowodów takich, których dostarczają nieraz z drugiej strony też dzieci pokrzywdzone przemocą fizyczną, która jest również przemocą, łącznie z przemocą psychiczną stosowaną wobec dziecka często. Mamy właśnie te dwie grupy osób, które często odczuwają bardzo podobnie, silnie oddziałujące skutki i też rodzące dalsze konsekwencje.
Jakie jeszcze możemy przykłady przemocy psychicznej stosowanej w stosunku do dzieci wymienić?
Odseparowanie dziecka na dłuższy czas, na przykład zamykanie go w pomieszczeniu. Mogą to być też takie zajęcia, które dziecko ma wykonywać, nakazy rodziców, gdzie wiadomo, że dzieci nie lubią tego typu zajęć i też werbalnie. Rodzice często mogą dziecko upokarzać, nie zdając sobie nieraz tego sprawy, bądź bardzo dobrze sobie zdając sprawę z tego, że dziecko cierpi w ten sposób, czy to też przyrównywanie w negatywny sposób do rówieśników, bądź też do starszych. Może to być też wymaganie ponad siłę, gdzie rodzic widzi, ale mimo wszystko naciska na dziecko, aby zrobiło coś dużo lepiej, albo żeby było orłem w dziedzinie, w której naprawdę nie domaga nieraz i potrzebuje nieraz tylko czasu, niczego więcej, aby osiągnąć pewien poziom.
Presja nie pomaga.
Presja oczywiście nie pomaga, często dochodzi stres, dzieci też odreagowują go w różny sposób. Jedne dzieci płaczą, inne, wzbudzając w nich agresję właśnie taką przemocą, nieraz odreagowują na innych dzieciach. Popychają, uderzają, nieraz też szarpią, ale i również słownie obrażają. Wyrażają, że kogoś nie lubią, bądź też bardziej negatywnie określają te osoby.
Czyli mogą przenosić inwektywy, które słyszą z ust własnych rodziców na kolegów, no bo im się chyba koduje w głowie to, że tak się po prostu wyraża emocje, jeżeli ktoś kogoś denerwuje.
Bardzo często dzieci w ogóle powielają schematy, które stosują dorośli, ich opiekunowie, rodzice wobec innych dzieci i to nie chodzi również tylko i wyłącznie o przemoc, o całą tak naprawdę sferę życiową. Jak widzimy, że na przykład małe dzieci gotują, tak samo dzieci doświadczające przemocy będą tą przemoc powielały i będą ją realizowały tam, gdzie to jest równoważne do tego, co mogą zastosować, czyli wśród dzieci młodszych, bądź też wśród rówieśników, tam, gdzie one czują się na tyle silne, aby móc zastosować tego rodzaju przeniesienie.
Dlatego, że one w domu czują się słabe, potrzebują jakiegoś takiego balansu, upokorzone na niższym szczeblu niż cała reszta członków rodziny, więc kiedy przychodzą do szkoły, to muszą jakoś to odreagować, poczuć się silne.
To nie jest na pewno jedyny sposób, który one znają. Jest to jeden ze sposobów, które stosują. Dzieci po prostu bardzo różnie reagują i też bardzo różnie mogą przenosić. Tak jak powiedzieliśmy gdzieś troszkę wcześniej, że mogą właśnie przenosić na rówieśników, ale mogą też wobec siebie próbować zastosować i agresję przenosić na siebie i też siebie obwiniać o to, że to ich wina, że ktoś stosuje wobec nich przemoc fizyczną bądź też psychiczną. Mogą czuć po prostu się gorsze z tego względu, że tego doświadczają. Nie, że takie są, tylko że doświadczają tego od innych.
Co się dzieje w głowie rodzica, który stosuje przemoc psychiczną? Jemu się wydaje, że to jest forma takiego bezkompromisowego wychowania i tylko dzięki temu jego dziecko wyjdzie na ludzi, bo on musi od niego dużo wymagać? Czy to jest trochę tak, że gromadzą się frustracje, na przykład w życiu zawodowym i potem nerwy puszczają? Czy to może być też tak, że tego właśnie doświadczyli od swoich rodziców i nawet jeżeli w pewnym momencie im się wydawało, że oni będą lepszymi rodzicami, no to jakoś to potem się przenosi i tracą granice. Czy to mogą być te wszystkie wymienione przeze mnie przykłady?
Mogą to być te wszystkie przykłady, które pani tutaj wymieniła oraz również inne. Bardzo wiele jest powodów przemocy, stosowania przemocy. No jeden z to jest właśnie to, że nie jesteśmy szczęśliwi. Nie realizujemy zadań, które chcielibyśmy realizować, nie pracujemy w takiej pracy, w której chcielibyśmy pracować, nie robimy w wolnym czasie tego, co chcielibyśmy robić. I jeżeli taka osoba gromadzi w sobie różnego rodzaju frustracje, bądź też doświadcza ich od innych, tudzież na przykład szefa w pracy, bądź też podwładnych, lub pewien schemat utrwaliła i powiela otrzymane od swoich rodziców w doświadczeniu wcześniejszym, właśnie stosuje go. I co dzieje się w głowie takiego rodzica, również jednoznacznie nie możemy odpowiedzieć, bo musimy pamiętać o tym też, że niektórzy posiadają różnego rodzaju zaburzenia, które powodują to, że taka osoba, no, zaburzona, też w zaburzony sposób reaguje i też działa. Też warto postawić tutaj takie rozgraniczenie na osoby, które są w pełni zdrowe i świadomie realizują przemoc wobec swojego dziecka epizodycznie, bo jeżeli to się już utrwala, to również to nie jest normalne, nie możemy przyrównać tego do normy, oraz tych, którzy w pewien sposób, no, nie reagują tak, jak powinni wobec tych dzieci, nawet często w sobie mając, no, również żal czy też smutek z tego powodu, że tak postąpili, starają się zrozumieć, dlaczego też stosują tą przemoc, ale nie chcą nieraz się udać do kogoś po pomoc. Nie szukają tej pomocy u specjalistów i nadal gdzieś są w takim sprzężeniu zwrotnym, które dziecko reaguje na doświadczaną przemoc, co frustruje również osobę, która tej przemocy udzieliła, zastosowała, i ponownie ta osoba może się frustrować tym, że dziecko na przykład się nie słucha albo reaguje na przekór poleceniom, ponieważ, no, właśnie jest w takim stanie, że również jest sfrustrowane, czuje się gorzej z tego powodu, że ktoś go tak traktuje.
Powiedział pan, że te frustracje z życia zewnętrznego mogą się też przekładać na to życie rodzinne. Czyli mobbowany pracownik może stosować przemoc psychiczną u swojego dziecka.
Może tak być. Osoby, które nie są na tyle silne, aby przeciwstawić się, czy to też takim przeciwnościom w pracy, czy w każdej innej dziedzinie, mogą przenosić swoją frustrację, zrodzoną agresję na innych członków, czy to rodziny, czy to też bliskich. Tych, którzy są w ich mniemaniu słabsi od nich, mogą taką właśnie przemoc stosować.
Czyli mobbowany pracownik może stosować przemoc psychiczną u swojego dziecka, a to dziecko, idąc do przedszkola, może się znęcać nad rówieśnikami, bo to koło frustracji się nakręca. Co powoduje u dziecka, jakie zachowania, jakie emocje, to, że ono doświadcza tej przemocy psychicznej i jakie to może mieć reperkusje w przyszłości? Z jakim bagażem doświadczeń, jakim mniemaniem o sobie wzrasta taka młoda osoba?
Wiadomo, że jeżeli coś nas uwiera, patrząc tak bardzo przykładowo, że jeżeli mamy wbity jakiś kolec w palec, to czujemy to i skupiamy swoją uwagę na tym, że on tam jest. I podobnie jest też z problemami, które są w naszym życiu. Jeżeli coś jest takim czynnikiem, który nas uwiera, na przykład właśnie przemoc stosowana wobec nas, to staramy się po pierwsze przed tym bronić na tyle, na ile potrafimy. I tutaj właśnie mogą się pojawiać różne zachowania wobec tych, którzy stosują tą przemoc wobec nas, ale również nie rozwijamy wielu obszarów, wielu pól do działania, które moglibyśmy rozwijać jako ludzie młodzi, patrząc na takich młodych ludzi, ponieważ skupiamy swoją uwagę na tym, co nam przeszkadza. I często takie osoby miewają obniżony nastrój, pewnego rodzaju takie epizody depresyjne pierwsze mogą się pojawiać, które oczywiście będą skutkowały w przyszłości i rzutowały na to, jak będzie dany człowiek się rozwijał, jak będzie funkcjonował w przyszłości. Tak samo te osoby kiedyś będą dojrzałe i mogą również wpaść w tą pętlę sprzężenia i przenosić tą przemoc na młodszych. I też intelektualnie zawsze ten czas, który mógłby być poświęcony czy to na rozwój, na naukę, a jest poświęcony na to, żeby uporać się z tym problemem przemocy, powoduje pewne defekty i też braki, które później objawiają się w życiu dorosłym.
Myślę, że jak już się pojawia ten czas poświęcony na uporanie się z problemami z przeszłości, z przemocą psychiczną, to i tak już jest dobrze, bo ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że doświadczył takiej takiego typu przemocy i wie, że to jakoś rzutuje na jego życie i coś z tym robi. Znaczy jest spora grupa osób, która to kompletnie bagatelizuje, po prostu z tymi reperkusjami idzie przez życie i na przykład cierpi z powodu bardzo niskiego poczucia własnej wartości, co się potem przekłada na kontakty towarzyskie, na podejmowanie wyzwań.
Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, również jest to pomoc specjalistyczna, adekwatna do potrzeb człowieka. Coraz więcej osób decyduje się na to, aby faktycznie korzystać z tej pomocy, ale mimo wszystko w części społeczeństwa, szczególnie tych mniejszych społeczności lokalnych, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, to nadal jest opór, aby korzystać z takiej pomocy. I to też, wiadomo, przenosi się na nasze relacje, na naszą taką pewność siebie, aby faktycznie zaakceptować też to, że ja wcale nie jestem gorszy, dlatego że miałem inny start niż ci, z którymi przyszło mi żyć. Doświadczyłem takiej przemocy. To też widać bardzo często, ale też warto szczególnie i tutaj już na każdym etapie życia zwracać uwagę szczególnie na to, czy ktoś być może nie ma takich kłopotów, bo jeżeli my jako społeczeństwo będziemy odpowiednio wcześniej reagować, udzielać wsparcia, by taką osobę zapytać, czy nie potrzebujesz mojej pomocy jakiejkolwiek i ja na przykład mogę ci pomóc w tym, aby dotrzeć do specjalisty, no to jeżeli otworzymy taką sieć wsparcia tak naprawdę, że będziemy w stanie sobie mogli wszyscy pomóc jako ludzie bliscy, to będzie tak naprawdę duży sukces, że nie będziemy kogoś stygmatyzować ze względu na to, że on pomaga takiej pomocy, ale wręcz wspomagać w tym, aby mógł takiej pomocy doświadczyć i też dzięki temu naprawiać to, co kiedyś się wydarzyło, przepracować to, by faktycznie bez takich blokad, które mogły powstać, nadal żyć normalnie.
Zapraszam Państwa na kolejną audycję. W przyszły wtorek o tej samej porze porozmawiamy o hejcie i o tym, co dzieci i młodzież robią w internecie. Do usłyszenia, Karolina Bogudał.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.